Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj opowiemy Państwu o cmentarzach z I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim. To za sprawą wydanej właśnie książki Małgorzaty Karczewskiej pod tytułem 100 lat będą trwać bez opieki niczyjej. W naszym studiu autorka książki, jej mąż Maciej. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Oboje Państwo jesteście archeologami, historykami. W 2014 roku rozmawialiśmy o cmentarzach wojennych właśnie z I wojny światowej, bo była to setna rocznica wybuchu tego konfliktu. Spowodowało to oczywiście wzrost zainteresowania miejscami bitew i pochówków żołnierzy, jeńców, ludności cywilnej z tego okresu. Ma to swoją dobrą stronę, bo znaleziono wiele cmentarzy wojennych, które były do tej pory poza wszelką ewidencją. Gdzieś tam sobie istniały w lasach, na miedzach. Ludzie wiedzieli, że coś tam jest, ale co dokładnie, to tak nie do końca.
Dokładnie tak było. Nie wiązałabym tego może do końca z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej, bo to zainteresowanie cmentarzami, czy generalnie dziedzictwem I wojny światowej jest dosyć trwałe. Są grupy ludzi, stowarzyszenia, ale też pasjonaci, którzy od dawna się tym tematem interesują. Na pewno setna rocznica trochę podkręciła zainteresowanie. Natomiast no, nie dała aż takiego rozpędu, jeżeli chodzi o zainteresowanie, czy wzrost zainteresowania tymi nekropolami.
Nie mówiłem o pasjonatach, mówiłem o pewnej przeciętnej.
Przeciętna jest...
się podniosła za sprawą owej rocznicy, bo zaczęto więcej mówić w mediach, naświetlać.
Tak, zwłaszcza w 2014 roku i być może to zainteresowanie w przyszłym roku znowu będzie większe ze względu na stulecie zakończenia konfliktu, no i odzyskanie przez Polskę niepodległości, które było konsekwencją tej wojny.
Ale ta pamięć jest związana również z tym, że no tak jak znajdujemy w pamiętnikach wielu żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, którzy tutaj na te tereny weszli, że one były puste, że one były opuszczone, bo mieliśmy do czynienia z bieżeństwem, czyli wygoniono stąd ludność i nie miał kto przekazywać owej pamięci.
To bieżeństwo, znaczy wszyscy wiemy, ale dużo wiemy o bieżeństwie tym 15 roku, a tak naprawdę wysiedlenia przymusowe raczej niż dobrowolne, ale też ucieczki dobrowolne, tak. Miały miejsce już w 14 roku, już jesienią, przy pierwszym podejściu armii niemieckiej na północ od linii Biebrzy, po prostu całe wsie z tamtych terenów przenosiły się do guberni grodzieńskiej. Także, ale ci ludzie potem wrócili, po części wrócili, także ciągłość pamięci była. Inna sprawa, że zaraz potem właśnie, 18, 19 rok, lata 20, po odzyskaniu niepodległości, budowa tożsamości narodu polskiego, czy odbudowa tożsamości spowodowała odgórne operacje na pamięci, czyli innymi słowy wydatnienie pewnych aspektów przeszłości, również tej niedalekiej, i zatarcie w pamięci, czy wyrugowanie z pamięci, ale również z krajobrazu, fizyczne wyrugowanie niektórych elementów, które kojarzyły się z I wojną światową, z zaborami, w tym na przykład wyrugowanie części cmentarzy wojennych.
I efektem tego było zatarcie, utracenie pamięci o tym, że I wojna światowa była częściowo wojną polsko-polską. Żadna z armii, która operowała na naszych terenach, nie była armią narodową. I w jednej, i w drugiej armii, w armii pruskiej i carskiej byli Polacy. W wielu przypadkach, 3 dni temu czytałam taką historię, może nie z Podlasia, ale z okolic Mazowsza, gdzie mieszkańcy wsi, jednej ze wsi, opiekują się 2 mogiłami leżącymi obok siebie. Historia przekazywana z pokolenia na pokolenie jest taka, że w tym miejscu zginęło 2 kawalerzystów, którzy nagle, odłączając się od oddziałów swoich, najechali na siebie, zadali sobie śmiertelne rany i jeden z nich, czując, że śmierć jest blisko, zaczął się modlić po polsku. Drugi to usłyszawszy, też po polsku, bo się okazało, że są obaj Polakami. Tam pamięć o nich przetrwała. W Białymstoku, na białostockich cmentarzach też leżą Polacy. z Białegostoku, z okolic Łomży, z całego regionu.
Z Wielkopolski i tak dalej, bo przecież ci żołnierze tych regimentów z zachodnich części współczesnej Polski,
dokładnie.
To byli Polacy, to nie byli Niemcy, ale oni siłą byli wcielani do wojska. Podobnie było z armią rosyjską, która też wcielała żołnierzy z Kresów i oni tutaj znaleźli swoje ostatnie chwile.
Dokładnie tak. Ale...
To jest chyba najbardziej dramatyczne, że my z tej pamięci próbowaliśmy wyrugować, czy zapomnieliśmy o tych cmentarzach, ale właśnie w tych mogiłach leży wielu Polaków i to bezimienni, albo pamięć o nich jest niewielka, bo to albo Niemcy, albo to Ruscy, a tu się okazuje, że ani oni, ani Niemcy, ani Ruscy.
Jedni, ani drudzy. To jest zastanawiające, o ile kształtowanie pamięci, tak jak Maciek powiedział, po odzyskaniu niepodległości, tej oficjalnej, państwowej, mit założycielski szedł w kierunku legionów, to już w latach 20., ale w 30. to naprawdę przybrało na sile. Oficjalnie nikt nie pamiętał, że w grobach pierwszowojennych leżą również Polacy. Do tego stopnia, że przystępując do przygotowywania albumu na temat cmentarzy wojennych na terenie II RP, wręcz wydano nakaz, aby z cmentarzy, na których leżą żołnierze z I wojny światowej i z wojny polsko-bolszewickiej, usuwać mogiły żołnierzy armii zaborczych. Nie wdawano się w szczegóły, czy to są Polacy, Niemcy, czy Rosjanie z pochodzenia. Były to armie zaborcze, groby były oznakowane albo krzyżem prawosławnym, niezależnie od wyznania pochowanego, ale był to symbol armii carskiej, albo krzyżem łacińskim, albo żelaznym, jeżeli to były, czyli armia pruska. Ale to jest oficjalna pamięć. A co z pamięcią ludzi, mieszkańców, tych rodzin, których bliscy poszli na wojnę i nie wrócili? Często ginęli w najbliższej okolicy. Czy ci, którzy pozostali przy życiu, zapominali o tych poległych?
Powojenna, czy historia Białegostoku z końca II wojny światowej, tuż powojenna historia Białegostoku sprzyjała już jakby drugiemu etapowi utraty pamięci. No to praktycznie ogromna wymiana mieszkańców, zerwanie tych korzeni, więzów z okresem międzywojennym i starszych więzów spowodowało, że tak naprawdę Białystok dla jego mieszkańców powojennych był często terra incognita, był przestrzenią, o której mieszkańcy Białegostoku nic nie wiedzieli. I to też bardzo mocno sprzyjało zacieraniu nie tylko w pamięci, ale i w krajobrazie tych śladów materialnych I wojny światowej w tym cmentarzy. No, takim kapitalnym, dobrym przykładem właśnie manipulacji w krajobrazie pamięcią o I wojnie światowej jest nasz cmentarz Farny, gdzie mamy grób nieznanego żołnierza, gdzie leżą żołnierze z wojny polsko-bolszewickiej, ale to są pojedynczy polegli, a leży w tej mogile ponad 100 żołnierzy z czasów I wojny światowej.
Polaków są znani z nazwiska w większości. Umierali w lazaretach w Białymstoku. Wśród nich byli też ci, którzy byli pod twierdzą Osowiec podczas ataku gazowego 6 sierpnia 1915 roku i zostali przywiezieni do Białegostoku prawdopodobnie po to, żeby lekarze w Białymstoku mogli zapoznać się z efektami ataku gazowego, ponieważ w mieście obawiano się również tego. I oni spoczywają na cmentarzu Farnym, ponieważ byli katolikami. Ale jakie krzyże im wystawiono wówczas, czy oficjalne armii carskiej, czy łacińskie, tego nie wiemy. Pamięć o tym została zatarta. Tak było często, że wykorzystywano miejsca pochówków pierwszowojennych do chowania żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej, potem II wojny światowej i te starsze groby po prostu zacierano.
100 lat będą trwać bez opieki niczyjej. To cytat.
Parafraza. Tak jest. Tak. W 15 roku po wycofaniu się administracji carskiej, kiedy teren dostał się pod okupację niemiecką, na teren dzisiejszego Podlasia, na teren Podlasia przybyli artyści. Artyści niemieccy to wysokiej klasy, to byli architekci, rzeźbiarze, rysownicy, ale też dzisiaj byśmy powiedzieli architekci krajobrazu. To się trochę inaczej wówczas nazywało. Czyli generalnie osoby wyczulone na krajobraz. Ich zadaniem tych pierwszych wypraw na wschód było zapoznanie się z lokalnymi warunkami, z krajobrazem i sformułowanie wytycznych, jak mają wyglądać groby poległych żołnierzy obu armii, bo był to czas, kiedy szacunek dla poległego przeciwnika był wpisany jako w opiekę nad organizację grobów. I jeden z nich, dyrektor jednego z muzeów na berlińskiej wyspie muzeów, Bruno Paul, napisał, podsumował te wytyczne, zresztą wskazujące, że środki użyte do budowy cmentarzy mają być naprawdę bardzo skromne, lokalne. To mają być drewno, ziemia, kamienie. I podsumował te uwagi, pisząc, że tylko wtedy mamy pewność, czy możemy zagwarantować, że te cmentarze 100 lat będą trwać bez opieki niczyjej, ponieważ zdawali sobie z tego sprawę, że są tutaj przejściowo. Bardzo mało czasu mają i te cmentarze muszą zostać tak zbudowane, żeby nie trzeba było specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, żeby utrzymały się.
No i jego przewidywania były trafne, co
prawie,
prawda jeszcze
tak.
Stulecie nie minęło, ale
mija.
No już prawie, mija. I zachowały się przynajmniej zręby z tych założeń cmentarnych, tak. I możemy to wszystko teraz zidentyfikować, bo w oficjalnej ewidencji tych grobów z I wojny światowej tutaj na terenie powiatu białostockiego i w Białymstoku było niewiele.
Kilkanaście. Chyba było 16 czy 17. Udało nam się dojść do liczby 59, przy czym zastrzegam, że to nie uważam, że to jest koniec. Raczej mam nadzieję, że ta książka otworzy pamięć mieszkańców przede wszystkim, bo to, co jest do tej pory możliwe do wypracowania na podstawie źródeł, to zostało zrobione. Chociaż nie wykluczam, że są jeszcze jakieś inne materiały, do których nie dotarłam. Natomiast bardzo liczę na pamięć mieszkańców. Wiem, że tak... My zresztą rozmawialiśmy z wieloma osobami w terenie.
Pani się bardzo często powołuje w tej książce na właśnie wspomnienia ludzi. Odwołuje się do tych wspomnień, tak. że w archiwum był jakiś strzęp informacji, tak. A później ludzie dopowiadali resztę. Wypełniali tak. to
Albo,
wszystko.
Co jest ciekawe, ich wspomnienia pokrywają się z tym, co zanotowali urzędnicy niemieccy gdzieś tam w latach 30. To szczególnie dotyczy cmentarza w Szafrankach pod Tykocinem. Do czego zmierzam? Do tego, że mam świadomość, że często nasze pytania trafiały w próżnię, bo tak naprawdę nie wiedziano, o co my pytamy. Albo też wiedziano, albo uważano, że to jest może nieistotne, że nie należy o tym mówić. I wiemy też, że często książka, słowo drukowane, pokazuje, że to ma znaczenie i wtedy ludzie się otwierają ze wspomnieniami albo też zaczynają przypominać sobie coś, co kiedyś im powiedzieli dziadkowie czy rodzice. To jest szansa na zwiększenie.
To taka iskra, by tę pamięć pobudzić.
Zresztą książka ukazała się w naszej serii, w sensie Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej, zatytułowanej Archeologia Pamięci. My chcemy wykopać z ludzkiej pamięci niektóre fakty, które już tylko tam tkwią.
Odkopać,
przepraszam, tak.
Czas jest bardzo dobry, czas jest kapitalny, ponieważ już 100 lat minęło od I wojny światowej. Zmieniła się po raz kolejny rzeczywistość, przestała obowiązywać ta narracja nie tylko z okresu międzywojennego, ale ta narracja powojenna z czasów PRL-u. I pojawiły się ruchy społeczne, pojawili się właśnie lokalni miłośnicy, pasjonaci przeszłości, którzy szukają korzeni własnych, swoich bliskich, swoich sąsiadów, zarażając swoich sąsiadów tymi poszukiwaniami. I to daje kapitalne efekty właśnie w postaci głębokiego zainteresowania historią lokalną i regionalną. Oczywiście to ma również negatywne wpływy, no bo mamy całą armię detektorystów, którzy niestety nie mają szacunku dla grobów i nie, trafialiśmy na ślady po prostu niszczeń grobów przez
celu rabunku takiego, rabunku archeologicznego, można by powiedzieć.
Właśnie nie archeologicznego.
A w tym sensie, że te groby zostały opróżnione z tego wszystkiego, co da się
z metalu,
sprzedać.
Tak, nie? Klamry do pasów, guziki.
Monetyzować. Ale no, w ślad za waszymi poszukiwaniami coraz częściej spotyka się jednak w terenie, jak taki jeżdżę, takie drogowskazy grób, czy mogiła wojenna, czy miejsce upamiętnione, czy miejsce bitwy z I wojny światowej. A zatem ludzie zaczynają doceniać, że ta wojna przeszła przez te tereny i że warto to miejsce upamiętniać w różnorodny sposób. Z jednej strony książki, z jednej strony opisy tego wszystkiego, co się działo, ale z drugiej strony no, utrzymanie tych materialnych pozostałości w terenie.
Czy tu ukłon w stronę Urzędu Marszałkowskiego, bo to oni postawili te oznakowania, tak. Zresztą jest to akcja ogólnopolska, znakowania właśnie tworzenia szlaków I wojny światowej, uwzględniających zarówno cmentarze, jak i pola bitewne. I to jest świetny pomysł. Mam nadzieję, że nie wygaśnie wraz z setną rocznicą obchodów zakończenia I wojny światowej, bo odkopywanie pamięci, odbudowa pamięci jest procesem bardzo długotrwałym i bardzo kruchym i trzeba o niego dbać. To, co już się udało.
W województwie warmińsko-mazurskim wręcz pojawiają się takie szlaki po miejscach bitew.
My też mamy tutaj.
Tak,
na Podlasiu.
Na Podlasiu też mamy podlaski szlak I wojny światowej. Ale jeszcze wracając do właśnie pamięci, to spotykamy się też z opiniami, że raz warto i trzeba znać przeszłość regionalną, lokalną. Im na im niższym poziomie, tym dla nas wszystkich jest to bardziej interesujące. Ale też takie badania i upowszechnianie mają wymiar, może nie komercyjny, to jest złe słowo, ale wymierny. W sensie przyjeżdżają do nas turyści, którzy chcą zobaczyć nie tylko przyrodę piękną, tutaj nie dyskutujemy z tym, ale też chcą zobaczyć dziedzictwo kulturowe. I akurat Podlasie może się pochwalić również, czy mogłoby, jeżeli zostanie to wykorzystane, również dziedzictwem I wojny światowej, które jest niesłychanie modne w innych regionach.
Nie mamy swojego Wawelu, ale mamy właśnie niepowtarzalne dziedzictwo I wojny światowej.
No, ale jak sobie przypomnę to wszystko, co widziałem na Podkarpaciu, w Małopolsce, jak upamiętnione są te miejsca spoczynku, miejsca bitew z czasów I wojny światowej, to nam ho-ho, jak daleko.
No ho-ho, ale lata badań są potrzebne, wiele trudu. Tam chwalą się cmentarzami, architektami, którzy je projektowali. My też mamy nazwiska architektów do naszych cmentarzy.
No, bo jak zawsze u Niemców to wszystko musi być ordnung, odpowiednio zorganizowane.
Więc też możemy zacząć się chwalić. No, nie jest tak, że...
Bo oni mają archiwa austriackie u siebie w
Krakowie. Bardzo dobrze.
A Gosia musiała pojechać do Berlina, do Niemczech, żeby pozbierać te okruchy, które tam się zachowały.
Tych rosyjskich?
Na razie nic. Trudno powiedzieć, czy jakieś dokumenty strona rosyjska, no pewnie wytwarzała. Ale niezależnie od tego, czy znajdą się dokumenty rosyjskie, to tak czy inaczej, ostateczny szlif, czyli wszystkie cmentarze na naszym terenie wzniosła strona niemiecka już po wejściu, po wycofaniu się administracji rosyjskiej. I to było też przekleństwo w okresie międzywojennym. I to jest jeden z powodów, dla których dopisano tym cmentarzom łatkę niemieckości tylko i wyłącznie.
Zgermanizowano,
ponieważ w okresie międzywojennym Niemcy starali się dbać o te cmentarze i dbali niezależnie od tego, czy leżał tam jeden Niemiec i 100 Rosjan, czy armia rosyjska i niemiecka, czy też w innych proporcjach. Strona rosyjska, radziecka nie interesowała się tym tematem. I ta niemieckość przylgnęła do tego stopnia, że przecież w 1934 roku w Białymstoku za karę mordercę żołnierza pochowano w najgorszym możliwym miejscu, czy na cmentarzu wojennym niemieckim.
Tutaj przy ulicy 11
listopada. Gdzie jesteśmy dzisiaj, tak.
Nie, tutaj.
Tu.
Przy Świerkowej.
Na Świerkowej.
Tak, bo rozgłośnia została zbudowana na miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego.
Znaczy na cmentarzu, tak. Znaczy nie ewangelickim.
Wojennego.
Wojennego.
Ale rozgłośnia stoi na cmentarzu drugowojennym.
W części, gdzie są pochowani żołnierze z II wojny światowej armii nazistowskiej. Natomiast pierwszowojenne pochówki są bliżej ulicy Zwierzynieckiej. Po prawej stronie armia pruska, po lewej armia carska.
No tak, ta wiedza o cmentarzach powinna się upowszechniać, wtedy nie byłoby żadnych pomyłek, ale ta książka, wracając do książki, jest opisem owych 59 miejsc, tak. W których znaleziono mogiły żołnierzy z I wojny światowej. Są plany, są zdjęcia, są dokładne opisy. No i także pokazany jest stan współczesny, czyli jakie zadanie nas czeka, żeby jednak tę pamięć tutaj przywrócić.
Dokładnie tak. Mi też zależało, żeby pokazać, jak te cmentarze wyglądają w terenie, jaki jest ich stan. Nie możemy w odniesieniu do większości z nich oczekiwać, że są to cmentarze, które są zgodne z naszym wyobrażeniem, czyli stoją tam krzyże, widać mogiły, zieleń urządzona, ławeczki i tak dalej. Nic z tych rzeczy, one 100 lat stały bez opieki niczyjej, więc...
Ale to także ma ewentualnych czytelników pobudzić do zastanowienia, czy w ich okolicy nie ma podobnych wzniesień, podobnych pozostałości, które mogą świadczyć, że tam był kiedyś cmentarz.
Mam taką nadzieję wielką, że to tak się stanie. Że stąd te uwagi, że to, ta książka ma być początkiem, a nie zamknięciem tematu. I tutaj wiążę z tym wielkie nadzieje.
Dlaczego tylko powiat białostocki i Białystok?
Prawie 400 stron.
Nie, to pokazuje, jak daleko jeszcze przed nami jest ten finisz, żeby skatalogować wszystkie cmentarze pierwszowojenne z terenu całego województwa podlaskiego.
Tak, ja trochę żartobliwie odpowiedziałam, natomiast w stowarzyszeniu naszym trwają prace nad kolejnym powiatem i kolejnym już z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, także nie ustajemy i nie poprzestajemy na powiecie białostockim. Natomiast trzymamy się ram administracyjnych, nawet jeżeli to są współczesne ramy administracyjne, ponieważ zawsze opieka nad cmentarzami wojennymi, które są specyficznym rodzajem cmentarzy, była sprawowana w ramach pewnych granic administracyjnych. I tak było w okresie...
I za to odpowiadała administracja państwowa.
Tak, dokładnie. I też chcemy, żeby jakby zabezpieczyć się, żeby żaden cmentarz nie umknął, prawda, że nie możemy tutaj poruszać się odcinkami frontu, bo to jest zbyt rozległy obszar. Stąd ten wybór taki...
To jest taka ściąga dla urzędników, żeby mi powiedzieć.
Mamy nadzieję, dostarczymy książkę do gmin, do powiatów, do Urzędu Ochrony Zabytków, do Urzędu Wojewódzkiego. Mamy nadzieję, że będzie również punktem startowym do sprawowania opieki.
I na końcu tej książki są w postaci aneksów także nazwiska z cmentarzy tutaj białostockich.
Z dwóch, które udało się od... które zachowały się.
Tak. Czy trudne jest odtworzenie nazwisk?
Technicznie tak, bo na przykład pastor parafii ewangelickiej dla cmentarza w dzielnicy Wygoda płynnie przechodził z języka rosyjskiego na niemiecki, albo też zapisywał cyrylicą słowa niemieckie, więc była to pewna trudność techniczna. Mamy zachowaną księgę parafii rzymskokatolickiej, stąd dla cmentarza Farnego można było zrekonstruować, nie w całości, ale w części. Natomiast księga parafii prawosławnej jest w Kałudze i jest niedostępna. Być może tam również byłyby nazwiska, są nazwiska żołnierzy.
Pytam o to w kontekście tego, bo zbulwersowało mnie fakt, że na mogile, w której pochowane są szczątki obrońców Nowogrodu, jest informacja, że 91 osób jest nieznanych z nazwiska, z imienia i z nazwiska. Tyle lat po wojnie jeszcze nie odtworzyliśmy tak bohaterskich nazwisk, tak bohaterskich żołnierzy.
Znaczy,
Jest to trudne.
Znowu przykład pierwszej wojny pokazuje, jak bardzo jest to trudne. Mimo skrupulatności, ogromnej skrupulatności, jakiej dokładali Niemcy przy inwentaryzowaniu własnych poległych, w ich dokumentach widać, że nie zawsze sobie z tym radzili. Że czasami jeden poległy był zapisywany na dwóch cmentarzach, były wprowadzane erraty, także skala śmierci zaskoczyła wszystkich i po prostu nikt nie był przygotowany do tego, żeby sobie z nią poradzić. Stąd nie spisywano, znaczy spisywano jak było można oczywiście. Najpierw towarzysze broni, potem urzędnicy spisywali tych poległych, ale powstawały luki. Tym większe, im dłuższy czas mijał od momentu śmierci, a ten dłuższy czas to były miesiące, nie lata, a miesiące.
Na zakończenie, na terenie Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, takich mogił z I wojny światowej było ponad 500 000, tam pochowano 1 300 000 ludzi. To skala tej śmierci była przeogromna, do tego jeszcze musimy doliczyć wszystkich tych cywilów, którzy tak w trakcie tych działań wojennych ginęli. Odsyłam państwa do książki 100 lat będą trwać bez opieki niczyjej Małgorzaty Karczewskiej. To tylko opis 59 miejsc pochówków żołnierzy i nie tylko żołnierzy z I wojny światowej w powiecie białostockim i w Białymstoku. Jest to poczytać, jest z czym się zapoznać. Polecam państwu, być może to będzie impulsem do kolejnych wspomnień i do kolejnych prób identyfikacji miejsc pochówków żołnierzy z I wojny światowej. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi byli Małgorzata i Maciej Karczewscy, archeolodzy, historycy. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.